Świat ludzkich uczuć.
Anna Koszyc, witam Państwa serdecznie. Razem ze mną w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas. Witam serdecznie.
Witam Panią, dobry wieczór Państwu.
I jeszcze Tomasz Goska, który program realizuje. Witamy Państwa i zapraszamy na kolejną audycję dotyczącą osób współuzależnionych. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak ważne jest nauczenie się znowu żyć i kochać. Zapraszam Państwa serdecznie do słuchania. Mamy też dla Państwa dzisiaj książkę W poszukiwaniu miłości, bajki terapeutyczne dla dorosłych. Książka, która myślę, że też pomoże Państwu w odkrywaniu prawdy o sobie. Zapraszam, jeśli chcą Państwo otrzymać tą książkę, 509 056 590, to jest numer skrzynki SMS-owej. Proszę przesłać swoje imię, nazwisko i adres.
Co do tego
Świat ludzkich uczuć.
Jeszcze raz powtórzę numer skrzynki SMS-owej 509-056-590. Pod koniec audycji będziemy losować książkę W poszukiwaniu miłości, bajki terapeutyczne dla dorosłych. A dzisiaj, proszę Państwa, no już tak trochę zmierzamy do końca cyklu naszych audycji dotyczących osób współuzależnionych. Mówiliśmy o tym, czym kierują się w życiu osoby współuzależnione. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest także że wzięcie odpowiedzialności za to swoje życie i spróbowanie zmierzyć się z tym, co nas nie satysfakcjonuje. A dzisiaj będziemy, tak już trochę właśnie podsumowując, skupiać się na dwóch potrzebach, które ma każdy człowiek. Myślę, że również osoby współuzależnione, chociaż czasami tego do siebie nie dopuszczają. Każdy z nas ma pragnienie bycia kochanym i uwierzenie w swoją wartość. Każdy z nas chciałby, żeby nasze życie było satysfakcjonujące i również osoby współuzależnione. Warto, by one także o tym pomyślały, jak to osiągnąć. W życiu spotyka ich dużo rzeczy, które gdzieś tam powstrzymują bycie szczęśliwym, bycie kochanym. No i teraz właśnie, tak już podsumowując nasze audycje, warto powiedzieć, jak odszukać na nowo, nauczyć się takiego właśnie życia w zgodzie ze swoimi potrzebami, swoimi pragnieniami.
Tak, no rzeczywiście, co właściwie takie stwierdzenie, nauczmy się znowu żyć i kochać, jest takim dobrym podsumowaniem tego całego cyklu dla audycji dla osób współuzależnionych. My mówiliśmy tutaj o cechach osób współuzależnionych, pewnych prawidłowościach, jakie zachodzą w związkach. Także mówiliśmy o takich drogach wyjścia ze współuzależnienia. No, nie będę tego teraz podsumowywał, dlatego że to by nam zajęło całą audycję i nie, właściwie do tematu byśmy nie dotarli. Natomiast rzeczywiście warto jest spojrzeć na to, na całą terapię, czy na cały proces zmiany u osób współuzależnionych, w jakim on zmierza kierunku. To jest zresztą pytanie, które często osoby współuzależnione zadają sobie, zadają terapeutom i w początkowej fazie na przykład pracy nad sobą, czy w początkowej fazie terapii, jak mówimy o tym, że no takim jakby celem takim najważniejszym to jest zmiana, która polega na tym, żeby znowu się nauczyć żyć. Nauczyć się żyć i nauczyć kochać. Dla osób, które są na początku tej drogi, to jest niesłychanie taki cel, który jest w ogóle nierealny i którym w ogóle się nie warto zajmować. Dlatego, że to, z czym osoba współuzależniona przychodzi do terapeuty, czy punkt, z którego startuje, to jest głęboki kryzys wynikający z tego, że nie wychodzi jej coś, co ona sobie zaplanowała, mianowicie takie dostosowanie się do destrukcyjnego związku z osobą uzależnioną. Ja tu dla uproszczenia często będę używał pojęcia alkoholik, dlatego że o tych osobach najczęściej mówimy, co nie znaczy, że przy innych substancjach chemicznych zmieniających świadomość te prawidłowości, o których tutaj często wspominam, czy te mechanizmy, że one są inne. One są bardzo, bardzo podobne. Więc jak mówię, pierwszą taką rzeczą, z którą przychodzi osoba współuzależniona do terapeuty, to jest proszę mi pomóc w wyleczeniu męża. Czyli osoba współuzależniona jakby przychodzi w ogóle nie ze swoim problemem. Bardzo często dopiero w trakcie pracy zaczyna dostrzegać, jak szalenie mocno jest zaburzone jej życie i w jaki sposób, no, że warto sobie z tym zacząć w jakiś sposób radzić. Ta koncentracja na alkoholiku jest jednym z takich, no, najważniejszych, jest jedną z takich najważniejszych rzeczy, które robi osoba współuzależniona, i odwrócenie jej uwagi nawet na chwilę od tego problemu alkoholika jest niesłychanie trudne. Ale dopiero w tym momencie zaczyna się taki początek drogi w zdrowieniu. Czyli to, o czym mówi pierwszy stopień Al-Anonu, czyli uznanie swojej własnej bezsilności wobec picia drugiej osoby. No i cały sposób pracy, cały system pracy z osobą współuzależnioną, czy osoby współuzależnionej, bo to właściwie ona pracuje, nie nikt z jej otoczenia, czyli nie terapeuta, czy nie jakiś przyjaciel, czy nie ktoś z Al-Anonu. On może być tylko takim lustrem, może być takim suflerem w podpowiadaniu pewnych dróg. Natomiast wybory, jakich dokonuje osoba uzależniona, no to już są jej odpowiedzialnymi wyborami, bardziej bądź mniej świadomymi. To, czego my, o czym ja często tutaj mówiłem w audycjach i o czym często rozmawiamy, to jest właśnie takie wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, wzięcie odpowiedzialności za wybory, jakich się dokonuje. Bo tak naprawdę wtedy buduje się, człowiek buduje poczucie własnej wartości. Wtedy, kiedy ma takie poczucie, że pewne rzeczy, czy pewne sprawy w życiu zależą od niego. I ma też takie poczucie, że każdy wybór niesie za sobą pewne konsekwencje. Czy to są konsekwencje pozytywne czy negatywne, to ja w tej chwili na tym się nie koncentruję. Nie? Natomiast mam poczucie, że jeśli coś zrobiłem i przyniosło to pozytywny efekt, to jest to dla mnie takie budujące, bo to ja sam zrobiłem. Jeśli coś zrobiłem, co przyniosło, że tak powiem, efekt nie taki, jaki oczekiwałem, czy jakiś tam negatywny, to mam też jakby poczucie, że no, sam na to zapracowałem. Coś muszę zrobić ze swoim życiem, coś muszę zrobić ze swoimi wyborami, żeby nie popełniać więcej tych błędów. Ta świadomość właśnie takiej odpowiedzialności za swoje własne życie, ona jest niesłychanie ważna i jest na początku terapii bardzo trudna do przyjęcia przez osoby współuzależnione. Jest trudna do przyjęcia dlaczego? No dlatego, że one mają takie poczucie tego, że tak naprawdę to jest im potrzebny autorytet, który im powie, co one mają robić, żeby było dobrze. Czyli nie oczekują pomocy w zmianie w swoim życiu czy we własnym rozwoju, a bardziej oczekują takich konkretnych wskazówek, rad, jak ja mam postępować, żeby, nie? Żeby, i to niekoniecznie, żeby żyło mi się lepiej, tylko na przykład, żeby mąż przestał pić. Na tym się głównie osoby te koncentrują na początku drogi. I oczywiście trudno jest przeskoczyć ten pierwszy kawałek, czy wyjaśnić, że praca nad sobą to nie polega na tym, że się słucha cudzych rad i się je w życiu stosuje, bądź nie. dlatego że no, o czym to świadczy? To świadczy przede wszystkim o tym, że jeżeli ja słucham kogoś i robię tak, jak on mi każe, no to ja automatycznie zdejmuję z siebie odpowiedzialność za swoje wybory, za swoje życie. I jeśli coś się nie powiedzie albo coś mi nie wyjdzie, zawsze mam na kogo zwalić. To jest zresztą taka wygodna postawa bardzo. Natomiast ona nie ma nic wspólnego z takim wychodzeniem ze współuzależnienia. Dlatego, że wychodzenie ze współuzależnienia to jest właśnie taka próba nauczenia się na nowo, czy nauczenia się znowu żyć i kochać. To znowu czy na nowo to jest też bardzo ważne rozróżnienie, bo dla niektórych osób współuzależnionych to rzeczywiście jest coś nowego, co się w ich życiu dzieje. Czyli uczy się żyć od nowa. Nie? Natomiast dla niektórych, dla wielu, jest to po prostu powrót do przeszłości. Takiej dalekiej, odległej, o której się już dawno zapomniało. Dlatego, że ileś tam lat życia z osobą uzależnioną, ileś tam lat no, takiego poczucia bezradności, braku wpływu, ileś tam lat bezowocnych różnych zachowań prowadzi do tego, że się po prostu zapomina o tym, że to życie może inaczej wyglądać. I każdy gdzieś tam podświadomie ma gdzieś tam w głowie, czy tam w duszy, wszystko jedno, jak to nazwiemy, coś takiego, taką jakąś tęsknotę za czymś, co być może było kiedyś, albo za czymś, co nigdy nie było. To też czasem w takiej właśnie drodze rozwoju u osób współuzależnionych warto się temu przyglądać, dlatego że czasem to idzie w takim niedobrym kierunku, mianowicie takiego idealizowania czegoś dobrego, idealizowania swojego związku, idealizowania w ogóle związków z ludźmi i tak dalej. Czyli jakby takiego patrzenia na świat z góry poprzez jakieś tam swoje wyobrażenia, a nie patrzenia na świat z pozycji, że tak powiem, takiej równoległej do tego świata, z taką pokorą, nie? Czyli z takim poczuciem, że no ten świat jest taki, jaki być powinien. Nie? Ja tutaj w tym świecie żyję, jestem, ale on nie musi być taki, jak ja chcę, bo ja nie jestem pępkiem świata. To jest zresztą taka rzecz, która często u osób współzależnionych występuje, to właśnie traktowanie siebie jako pępka świata, czyli że ma być tak, jak ja chcę.
Myślę, że mają też główny problem z tym, że stawiają wymagania wszystkim naokoło i w momencie, kiedy pomyślą o tym, czego potrzebują, co chcieliby, to wtedy ta poprzeczka idzie strasznie wysoko.
Poprzeczka idzie bardzo wysoko i to, co się dzieje u osób współuzależnionych bardzo często, to jest to właśnie stawianie wysoko poprzeczki. I to stawianie wysoko poprzeczki nie tylko innym, ale przede wszystkim sobie. To, z czym osoby współuzależnione mają ogromny kłopot, to jest coś, co o czym my mówimy, że traktuj siebie łagodnie. Czyli pozwalaj sobie na to, że masz prawo popełnić błędy. Że nie jesteś doskonały, czy nie jesteś doskonała. Bardzo często osoby współuzależnione mają taką tendencję do takiego właśnie, do takiej perfekcji, do takiego bycia no, kimś doskonałym i każde niepowodzenie, czy każde jakieś tam odstępstwo od tego wyobrażenia jest czymś takim, co te osoby po prostu, tak mówię, potocznie w mocny sposób dołuje, nie? Więc jeśli sobie za wysoką poprzeczkę stawia, no to ma się takie poczucie niskiej wartości, bo ja nie jestem w stanie tego osiągnąć, nie? A już stawianie tej wysokiej poprzeczki otoczeniu bliższemu bądź dalszemu też najczęściej powoduje taką głęboką frustrację, ponieważ ludzie nie dorastają do moich wyobrażeń o nich. No. Ja to czasem mówię, że no to sobie przestań wyobrażać i zacznij patrzeć na ludzi takich, jakimi są. Nie? No i tutaj się zaczyna już problem, no bo trzeba, że tak powiem, zacząć się przyglądać właśnie temu, jakie ja mam oczekiwania wobec innych ludzi, na ile one są oczekiwaniami adekwatnymi do ich możliwości. Nie? Czyli jak zaczynamy nad czymś takim pracować, no to zaczynamy sięgać bardzo takich głębokich podkładów moich przekonań, mojego myślenia na temat siebie, na temat świata. Nie? To powoduje określone konsekwencje, dlatego że zmiana właśnie pewnych wartości czy pewnego właśnie widzenia świata jest ogromnie trudna. Dlatego, że my nagle zaczynamy posługiwać się zupełnie innym aparatem pojęciowym, zupełnie innymi zachowaniami. Jeśli to zrobimy, to nagle poczujemy głęboką ulgę. Dlatego, że się okaże, że po prostu jesteśmy w stanie żyć w takim świecie, jaki on jest naprawdę, a nie tak, jak chcielibyśmy, żeby był. Tak to wygląda na wejściu i jak ja mówię o tych trudnościach, to właściwie one przez całą drogę wychodzenia ze współuzależnienia one nam towarzyszą w mniejszym bądź większym stopniu. Stąd to wychodzenie, czy to uczenie się życia, uczenie się miłości jest czymś takim trudnym. Jest to proces, który trwa czasem bardzo długo. W czasie tego procesu zdarzają się sytuacje takie, w których nagle znowu się pojawiają takie sytuacje, które nas zaczynają przerastać i znowu wracamy do starego schematu swoich zachowań. Nie? Natomiast ja zawsze mówię, że nawet jak do tego schematu wracamy, to już nie startujemy z takiego niskiego pułapu, z jakiego startowaliśmy kiedyś. Bo już mamy pewne doświadczenia, które nam pokazują, że można żyć inaczej. Że może to życie nasze, a też i otoczenia inaczej wyglądać. To, co ja przekazuję, no, ja mówię o sobie, a to nie tylko ja, w pracy terapeutycznej z pacjentami współuzależnionymi, to jest właśnie tego typu przekaz, że nie musi być tak, jak jest, że może być inaczej, nie? I że warto czasem tego spróbować. Być może to nie jest dobra droga, ale jak to kiedyś w takiej reklamie fajnej było, żeby się przekonać, to trzeba spróbować. Każda próba niesie za sobą możliwość zmiany sytuacji. Natomiast jeżeli nie próbujemy tej sytuacji zmieniać, to ona się nie zmieni, a właściwie to się tylko pogorszy. To, co też jest istotne i co jest bardzo ważne dla osób współuzależnionych, które są w związkach, to jest też to, że zmiany w ich życiu, w ich sposobie funkcjonowania mają bezpośredni wpływ na drugą osobę. I ja to często mówię moim pacjentkom, że pani, owszem, ma pani wpływ na swojego męża, ale tylko taki, na ile to pani będzie inaczej funkcjonowała niż do tej pory. Bo on też ma prawo dokonywać pewnych wyborów i też jest wplątany w jakąś taką sytuację, z której chce bądź nie chce znaleźć wyjście. Nie? Natomiast jeżeli wszystko będzie się odbywało tak jak do tej pory, no to jakby nie ma szans na zmianę zarówno w małżeństwie, jak przede wszystkim u tej drugiej osoby. Stąd to, o czym mówię, że jeżeli ja się zmieniam, to i moje otoczenie też się zmienia, ponieważ musi reagować na to, co się ze mną dzieje. I to jest bardzo ważna, taka informacja dla osób, które są na początku drogi, czy ważna informacja, którą zaczynają widzieć w momencie, kiedy już pewien próg przekroczyły i w tym rozwoju jakby idą do przodu. To na przykład u Alanonek, kobiet, które w tych grupach samopomocowych pracują na tym programie 12-krokowym, to wyraźnie widać, że to czasem po wielu miesiącach, czasem po latach, one obserwują to, że coś się dzieje w ich otoczeniu, że to ich otoczenie inaczej zaczyna na nie reagować. Czasem, tak jak ostatnio miałem taki przykład takiej pacjentki, która bardzo długo się opierała w pójściu na Alano. Bardzo długo, chyba z rok to trwało. Taka nie była przekonana kompletnie do tych grup, bo wydawało jej się, że no, w czym tej może pomóc. Nie? Wydarzył się taki moment, kiedy nie miała kontaktu ze swoim terapeutą przez dłuższy okres czasu i poszła tak z ciekawości na jedno spotkanie, poszła na drugie, teraz chodzi na te spotkania regularnie, to jest jej czas, który poświęca sobie. I zauważyła parę rzeczy, które się dzięki temu zdarzyły. No na przykład takie, że zaprzestała pewnych swoich zachowań, do których mąż był przyzwyczajony. On w tej chwili zamierza podjąć leczenie i już tam pewne kroki w tym kierunku poczynił. Czyli jest to efekt po prostu zmiany, która w niej zaszła. Nie w nim. Nie? No, także ja mówię o tym dlatego, że jakby jak przyglądamy się drodze osoby współuzależnionej do wyjścia z tego współuzależnienia, to mówię, ta droga jest czasem dłuższa, czasem krótsza, przechodzi pewne etapy. I niekoniecznie wiąże się z tym, że trzeba, czy no jest konieczność, nie wiem, rozejścia się i tak dalej. Czasem zdarzają się sytuacje takie, kiedy po wielu latach takiej wzajemnej przepychanki, takiej właśnie walki z alkoholikiem, nagle się okazuje, że to małżeństwo zaczyna inaczej funkcjonować w momencie, kiedy on się rzetelnie zajmuje swoimi problemami, a osoba współzależniona swoimi. I to nie są takie wcale rzadkie przypadki, że to nie jest tak, że jak to niektórzy, zwłaszcza alkoholicy, twierdzą, że tam żony chodzą na Anon po to, żeby tam te dziewczyny je buntowały, żeby się, że tak powiem, nie wiem, że chcą odejść, albo że tam kogoś poznają i tak dalej. To nie jest tak do końca. Bardzo często to jest jakiś taki sposób ratowania tego związku, bo wiele kobiet mówi mi o tym, że dla nich jest ważne to, co że to małżeństwo to ma trwać całe życie, że ono się kończy z chwilą śmierci jednej bądź drugiej osoby. No, ale to małżeństwo nie musi tak wyglądać jak do tej pory. Nie? Czyli mają świadomość tego, że ta zmiana we mnie, ona też ma wpływ na to, co się dzieje w moim otoczeniu, co się dzieje w moich relacjach z innymi ludźmi, przede wszystkim co się dzieje między mną a alkoholikiem, czy między mną, mężem, a żoną. Nie? Warto jest sobie to uświadomić. No.
My za chwilę wrócimy do rozmowy. Ja przypomnę numer telefonu 509 056 590. Mogą Państwo wysłać swoje imię i nazwisko oraz adres. Będziemy losować książkę W poszukiwaniu miłości. Bajki terapeutyczne dla dorosłych.
Before I went under, and it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe. No need to pray, no need to speak. Now I'm under.
Uczuć. I powracamy do rozmowy. Z tą nauką znowu kochania myślę, że duży problem mają osoby współuzależnione, no bo teoretycznie po iluś tam kilkudziesięciu latach spędzonych z alkoholikiem ta miłość gdzieś może się wypalić. W pewnym momencie być może osoby współuzależnione wychodzą z założenia, że już nic z tego uczucia nie pozostało. No i teraz pytanie, jak pod wpływem zmiany dotyczącej, nie wiem, chociażby poczucia wartości, może zmienić się również i to uczucie.
Tak.
Bo ta miłość to często się wiąże jednak, jeśli chodzi o osoby współuzależnione, bardziej z cierpieniem niż z takim uczuciem, które jest miłe.
Aha. Tak, to, no, to często tak jest, chociaż nie zawsze tak jest. Albo powiem inaczej, nie zawsze tak było. Nie? Cała rzecz tutaj polega na dość takiej prostej zasadzie, mianowicie to, co w takim rozwoju wychodzenia ze współzależnienia, co się dzieje z nami, to to, że my zaczynamy przede wszystkim kochać siebie, a po drugie kochać innych ludzi. To, co jesteśmy w stanie zrobić, co warto robić, to umieć odróżniać związki destrukcyjne od takich związków, które nam służą. To, co jest istotne, to na przykład to, żeby przyglądać się tym swoim uczuciom, nie pozwolić na to, żeby te uczucia nami owładnęły, dlatego że tak naprawdę to już kiedyś to przeżyliśmy. Nie? Efekt tego, jaki był, no to odczuliśmy na własnej skórze. To, na co możemy nie pozwalać, to na to, żeby nas uczucia niszczyły. Ja mówię tutaj o takim, no właśnie, o takim przeglądaniu się moim takim bliskim relacjom, takim osobistym, bardzo uczuciowym, właśnie w tych kategoriach, na ile to uczucie, jaki ono ma na mnie wpływ, na ile ja jestem z drugim człowiekiem i z czego rezygnuję, żeby z nim być. Ja to czasem mówię, że no jak za dużo, jak ze zbyt wielu rzeczy zaczynasz rezygnować, to uciekaj szybko z tego. Bo to nie jest tak naprawdę uczucie, które ci przysporzy jakiejś tam radości, przyjemności, a przysporzy ci tylko troski, kłopotów i cierpienia. To zresztą osoby współuzależnione akurat w tym cierpieniu o tym wiedzą najlepiej. Tyle tylko, że jeśli się człowiek poddaje uczuciu w ten sposób, że wyłącza swoją własną głowę i wyłącza swoje własne potrzeby, no to jest po prostu uczucie destrukcyjne, które kiedyś się skończy i zostaniemy właściwie tylko i wyłącznie z naszym cierpieniem i z takim poczuciem, że znowu źle wybraliśmy. No. To, o czym warto pamiętać w takich relacjach i do czego się dochodzi właśnie w tej drodze wychodzenia ze współuzależnienia, to o czymś takim, że tak naprawdę to nie Pan Bóg nas zmusza do tego, żebyśmy trwali w jakichś takich związkach, które nam przynoszą cierpienia. To my sami w nie włazimy. I teraz jest pytanie, co robić, żeby w te związki nie wchodzić. Ja czasem mówiłem, czy tam w jednej z poprzednich audycji, już nie pamiętam kiedy, mówiłem o takim właśnie o takim właśnie zaspokajaniu pewnych swoich potrzeb i o takim patrzeniu na siebie w trochę innych kategoriach. Mianowicie takich, że ja nie muszę zbawiać całego świata, że ja nie muszę kontrolować innych osób, a bardziej zajmować się sobą, pracą nad 12 stopniami i takim własnym rozwojem. Ten własny rozwój, on nie wyklucza relacji z innymi ludźmi, tylko on pomaga nam w takim podejmowaniu pewnych decyzji, w takim odróżnianiu na przykład tego, co jest moim problemem, a co jest problemem drugiej osoby. I dokonywaniu pewnych wyborów, typu czy ja mam ochotę się tym problemem drugiej osoby zajmować, czy raczej wolę się zająć samym sobą. Nie? Tą ochotę to ja mam zawsze, tylko że warto jest na to spojrzeć, na ile to będzie efektywne i na ile ja się w to angażuję. Bo jeśli się angażuję tak, że to, że tak powiem, moje własne potrzeby gdzieś tam pozostawia głęboko w tyle, no to to już jest niszczące takie zaangażowanie, które no rzeczywiście może przynieść tylko cierpienie. Ja muszę powiedzieć, że często się spotykam z takimi sytuacjami, kiedy trafiają do mnie osoby, no, często są osoby współuzależnione, które mają takie poczucie głębokiej misji w ratowaniu innych ludzi. Wśród moich koleżanek, kolegów, profesjonalistów jest bardzo wiele takich osób. I im jest wtedy trudno koncentrować w ogóle na sobie, natomiast głównie się koncentrują na tych osobach, przeżywają to i tak dalej, i tak dalej. Efekt tego jest taki, że właściwie ich nie ma, nie? One nie istnieją, istnieje tylko ta druga osoba. Szalenie trudno jest wyjść z takiego przyzwyczajenia, zwłaszcza, że najczęściej jest tak, przepraszam, ja mam takie poczucie, zresztą te osoby też po jakimś czasie, że one sobie budują poczucie własnej wartości właśnie na tym, na ile są przydatne innym ludziom. No. Jeżeli się pracuje nad wyjściem ze współuzależnienia, to trzeba pamiętać o jednym, że poczucie mojej wartości to zależy głównie ode mnie, nie od innych osób. Jak mówiłem o tym stwierdzeniu, że to nie Pan, siła wyższa, ani nie Pan Bóg mnie skazuje na cierpienie w miłości, tylko ja sam się na to skazuję, no to dokładnie w ten sposób mogę budować swoje poczucie wartości. No? Mogę dokonywać pewnych wyborów.
Aczkolwiek myślę sobie tak też, że przy tym poczuciu wartości to warto też pamiętać, że wśród osób współuzależnionych jest też wiele osób, które są także dorosłymi dziećmi alkoholików, więc warto sięgnąć jeszcze głębiej do swojego dzieciństwa, sprawdzić, jak to wyglądało, żeby potem się nauczyć odzyskiwać pomału ten...
Tak, oczywiście. To jakby wyjaśnienie tych... Ja tak dla nie wiem, przejrzystości wykładu może nie wracam do pewnych rzeczy, o których już wielokrotnie mówiliśmy, natomiast ja cały czas podkreślam, że to jest trudne, bo to są często takie nowe doświadczenia. Ale okazuje się, że pewnych rzeczy, czy pewnych sposobów kontaktowania się z innymi ludźmi, czy zwracania uwagi właśnie na swoje potrzeby, patrzenie na relacje poprzez nie wiem, taki swój punkt widzenia, że tych rzeczy możemy się po prostu nauczyć, jeśli ich nie umiemy. Na przykład taki modny ostatnio temat bardzo często się o nim mówi, tak zwanej asertywności, czyli mówienia nie w sposób taki nie wywołujący zagrożenia, czy poczucia zagrożenia u drugiej osoby. No, to jest taka umiejętność, którą no, nie każdy z nas posiada, a jeśli ją chce posiadać, jej po prostu może nauczyć. Może ją wyćwiczyć, może ją wytrenować. Ja to zawsze mówię moim pacjentkom, że jak słyszę taki tekst od niej, że ja czegoś nie umiem, to jest bardzo optymistyczny tekst. Bo jeżeli ja czegoś nie umiem, to znaczy się mogę tego nauczyć. Nie? Jeżeli ja czegoś nie wiem, to się tego mogę dowiedzieć. I zarówno w tym nauczyć się, jak i dowiedzieć, cały czas się podkreśla to właśnie, że to jest moja decyzja i moja odpowiedzialność, nie? Osoba z uzależnieniem mówi na przykład coś takim, że ona tak naprawdę to dopiero teraz z takiej pozycji po latach dostrzega, że na przykład uzależnienie jej męża to się zaczęło już, jak oni byli krótko po ślubie, a nie 5 lat temu, czy 2 lata temu, tak jak on twierdzi. Nie? No i mają wtedy często do siebie pretensje, że tego wtedy nie widziały. Ja mówię, no wie pani, to była pani tam o te 15 lat głupsza. Nie? Nie warto mieć do siebie pretensji o to, co było kiedyś, tylko warto robić wszystko, żeby to zrozumieć i żeby więcej takich błędów nie robić. Nie? Między innymi temu służy właśnie ten rozwój, czy to wychodzenie ze współuzależnienia. My często mówimy o czymś takim, że Pan Bóg tak naprawdę pozwala na to, by pewne osoby wkraczały w nasze życie. Pewnie coś w tym jest, ale to my właściwie, my sami odpowiadamy za to, co dalej z tą relacją się dzieje, co dalej się dzieje z tym związkiem.
No tak, to, że się pojawią, to nie znaczy, że możemy im pozwalać
na wszystko.
Na wszystko.
Na wszystko, tak. I takim to jest niesłychanie ważne, ale skąd my tak naprawdę czerpiemy pewność, że my pozwalamy na przykład na wszystko albo na za dużo, nie? Otóż my czerpiemy tą pewność siebie samych, czyli z tego, na ile znamy swoje własne potrzeby, na ile je potrafimy rozpoznać, na ile je potrafimy zaspokoić. Czyli jakby to my jesteśmy sami dla siebie pewnym drogowskazem w relacjach z innymi ludźmi. Oczywiście jak ja mówię o potrzebach, to ja też mówię o całym naszym systemie wartości, nie? Żeby to było jasne.
Bo... I tak się słuchając zastanawiam też nad tym, że osoby współuzależnione mają bardzo często gdzieś tak skupione są teoretycznie na sobie, ale tak naprawdę ciągle na zewnątrz poszukują odpowiedzi na pytanie, dlaczego on mnie rani, dlaczego nie mam przyjaciół, bo oni mnie zawodzą. Mhm. To pewnie oni mają problem i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy taka osoba współuzależniona podejmuje terapię, wtedy chyba zaczyna patrzeć też na wszystko z własnej perspektywy. Mm-hmm. Najpierw od siebie zaczynając.
Mm-hmm. Tak, to przejście jest bardzo ważne, dlatego że ja w ogóle nie stawiam takich pytań typu dlaczego, nie? Ale jeżeli pacjentka mówi o czymś takim, dlaczego on mnie rani, to ja mogę ją spytać, dlaczego na to pozwalasz. Nie? I jakby nie warto pracować z osobą, z pacjentem, czy z osobą, która przychodzi do terapeuty nad tym, dlaczego ktoś coś mi robi. Pracuje się nad tym, dlaczego ja na to pozwalam. Dlaczego ja na to pozwalam? Co jest takiego we mnie, co powoduje, że ta osoba pozwala sobie na takie rzeczy? To jest tak, jak bardzo częstym takim sformułowaniem, z którym się spotykam w rozmowach z osobami współzależnionymi w takiej pierwszej fazie kontaktów, no to są właśnie takie, no jak on mógł to zrobić, nie? Taki tekst, jak on mógł to zrobić? Przecież tak się nie robi. No, jeżeli do relacji z drugim człowiekiem w ten sposób podchodzimy, to nigdy nic konstruktywnego się z tym nie będziemy w stanie zrobić.
No tak, bo zawsze szukamy poza sobą odpowiedzi.
Tak, wychodzimy od czego? My wychodzimy od pewnego naszego ideału, nie? Że pewnych rzeczy się nie robi. Ja mówię, no i co z tego? A on zrobił, nie? Warto jest się koncentrować na konkretach, warto jest się koncentrować na czynach, a nie na intencjach i nie na pewnych normach, które są moje, a niekoniecznie tej drugiej osoby. Nie? Często to w takich relacjach, w takiej pracy terapeutycznej z małżonkami to widać na przykład, jak oni się nie dogadują między sobą, między innymi dlatego, że tak naprawdę do końca nie wiedzą, kto czym się w życiu kieruje, kto ma jakie wartości, kto ma jaki punkt widzenia i kto od drugiej osoby czego oczekuje. To jest ta słynna postawa domyśl się. Nie? Osoby współzależnione bardzo często mają taki sposób budowania relacji z innymi ludźmi i te relacje nigdy nie będą dobre i one też nie będą miały nad nimi kontroli. Kontroli w sensie takim, na ile te relacje mi służą, a na ile mnie niszczą. Sama istota współuzależnienia to jest przecież co? No to jest dostosowanie się, czy próba dostosowywania się do destrukcji, czyli do niszczącej siły w tym związku. To jest tak jakby ogień z wodą godzić. No tego się nie da po prostu.
Ja też zastanawiam się, czy osoby współuzależnione przy tym swoim takim też dość częstym krytykanstwie innych, stawianiu wymagań i tak dalej, nawet wobec dzieci, bo ta miłość często w przypadku osób współuzależnionych, ona jest zawsze jakoś taka warunkowa, jeśli chodzi o dzieci. No i plus jeszcze perfekcyjne wywoływanie wyrzutów sumienia u całego otoczenia. I tak się teraz zastanawiam, jak taka osoba współuzależniona ma teraz wszystko o 180 stopni wywrócić, nauczyć się kochać bezwarunkowo, nie stawiać wymagań nie do spełnienia i tak dalej.
Tak, temu służy na przykład program 12-krokowy. Temu służy przyglądanie się pewnym mechanizmom, które u nas występują, które u tej osoby występują, a przede wszystkim wykonywanie pewnych zadań, robienie czegoś. Ja chcę powiedzieć o takiej sytuacji, którą niedawno przeżyłem. Zgłosiła się do mnie taka pacjentka. Nie wiem, czy to będzie wizyta jednorazowa, czy nie. Natomiast pacjentka, która była w trakcie terapii, zmieniała tam tych psychologów w poradni, ja tam byłem kolejnym. Nie zachęcałem jej do kontaktów ze sobą, tylko do powrotu do tej osoby, z którą aktualnie pracuję. Natomiast to, co ją bardzo zaskoczyło i co ja zauważyłem i o czym jej powiedziałem, mianowicie pierwszy raz ona trafiła do poradni 2007 roku. I dosyć dobrze karta jest prowadzona i okazuje się, że te problemy, które ona zgłaszała w 2007 roku, są identyczne z tymi, które zgłaszała w roku 2012 w maju. Ona w międzyczasie nabyła mnóstwo wiedzy. Ona po prostu na poziomie głowy, że tak powiem, ma wszystko opanowane, opracowane. Teorie uzależnienia i współuzależnienia to ona ma w małym palcu. Nie? I co z tego? I co z tego? Ja jej powiedziałem, wie pani co? Pani zobaczy. 5 lat, w których się pani kręci tak jak pies za swoim ogonem biega. Nie? Co pani zrobiła przez ten czas, oprócz tego, że pani tak teoretycznie wszystko wie? Nie? Bo to jest problem osób współuzależnionych, nie tylko osób współuzależnionych, mianowicie taki, w jaki sposób to przełożyć na życie. Bo można się książek naczytać, można chodzić na wykłady. Mam niektóre pacjentki.
Audycji nasłuchać.
Tak, audycji nasłuchać. W katolickim radiu podrażę się, zresztą cieszę się, że nas słuchają słuchacze. Mam trochę takich pacjentek, które w ogóle są, czasem tak mówię, uzależnione od różnego rodzaju terapii, prawda? Które no, dokładnie, jak ja to mówię, na poziomie głowy, czyli intelektualnie, to one po prostu wszystko wiedzą i mogą zagiąć nawet mnie. Czasem się to zdarza. Natomiast nie potrafią wykonać tego jednego podstawowego kroku, mianowicie zacząć przekładać to na swoje własne życie. Można być super teoretykiem od montowania kontaktów. Doktoraty można pisać na temat tego, w jaki sposób przykręcić kontakt do ściany, a nie umieć tego zrobić po prostu. A tak naprawdę to liczy się ta właśnie umiejętność. Nie? My czasem mówimy o czymś takim, że w momencie, kiedy się zmieni myślenie, to się zmieni działanie. Różnie z tym jest. Dlatego, że jak ja obserwuję drogi moich pacjentek, to czasem to działanie jest czymś, co wyprzedza te zmiany myślenia. Ale na ogół jest tak, że już jak człowiek zaczyna myśleć, to następnym etapem powinno być co? No, powinno być działanie. Nie? Jeżeli ja o czymś wiem, co mi nie służy, no to kolejnym decyzją to jest po prostu no, rezygnacja z tego, co mi nie służy. Nie? Natomiast można sobie dywagować, można sobie długo żyć i wiedzieć dokładnie, co mi jest, ale tylko teoretycznie. Jest taka grupa osób, zarówno wśród współzależnionych, jak i dorosłych dzieci, alkoholików, które są właśnie takie mocno nastawione na teorię, bo ta teoria to jest taka oderwana właściwie od ich życia. Nie? Dlatego, że teoretycznie, jak się człowiek porusza teoretycznie, to nie boli. Boli w momencie, kiedy zaczynam to stosować. Nie? I się okazuje, że na przykład z pewnych rzeczy, do których jestem przyzwyczajony, powinienem zrezygnować, a jak zrezygnuję, to nie wiem, co będzie dalej. Nie? Czyli ten lęk taki przed zmianą, który jest czymś zresztą naturalnym. Ale no, na przykład temu służy to na przykład kontakty z grupą samopomocową. Ja zachęcam bardzo dziewczyny do chodzenia Anon, między innymi po to, żeby zobaczyć dwie rzeczy. Zobaczyć po pierwsze, że mój problem to nie jest tylko mój jedyny na świecie. I zobaczyć drugą rzecz, że dziewczyny są na różnych etapach rozwoju. Czyli, że można sobie z tym zacząć radzić. Nie? u anonimowych alkoholików to jest takie powiedzenie, że jak przychodzisz na pierwsze swoje meetingi, to ono może tak trochę mnie higienicznie zabrzmi, ale to bardzo ono mi się podoba, bo jest takie prawdziwe. Wyjmij watę z uszu i wsadź ją do ust. Czyli przestań gadać i zacznij słuchać. I to, do czego też zachęcam moje osoby współuzależnione, to jeżeli się gada, to się nie słucha. To się nie słyszy drugiego człowieka. Ta umiejętność słuchania drugiej osoby, koncentrowania się na tym, co ta osoba mówi, jest czymś niesłychanie ważnym, ale jest też bardzo, bardzo trudnym dla osoby współuzależnionej. Osoby współuzależnione są przyzwyczajone, przepraszam za takie sformułowanie, do takiego bełkotu pijackiego. No? W związku z tym, jak tak przychodzi ten mąż pijany, to właściwie ona go nie słucha. Ona się koncentruje na tym, co ma mu powiedzieć i co ona ma zrobić. Nie? Czasem może nie usłyszeć ważnych rzeczy. Czasem może nie usłyszeć na przykład wołania o pomoc. No, ale to jest jakby inna sprawa. Jak mówimy o miłości, jak mówimy o takim właśnie uczeniu się życia na nowo, to chcę powiedzieć też, że to się na inne obszary życia też przenosi, na przykład na nasze życie zawodowe. Okazuje się, że nagle jesteśmy w stanie odmówić pewnych rzeczy. Jesteśmy w stanie powiedzieć swojemu własnemu szefowi, który nam każe zostać po godzinach, że przepraszam bardzo, ale ja mam coś ważnego do zrobienia i nie mogę zostać. Nie? Bez lęku, że nas wyrzuci z pracy. Bez lęku, że nas wyrzuci z pracy. Bo kiedyś ten lęk, czyli takie właśnie taki lęk przed autorytetami, przed władzą, był czymś takim niesłychanie silnym u osoby współzależnionej. W momencie, kiedy ona zaczyna, że tak powiem, traktować też swoje potrzeby i swoje zajęcia jako coś równie ważnego, no wtedy zaczyna stawać na nogi. Ale to jest jakby sprawa taka, no mówię, to jest jeden z obszarów, w których na skutek pracy nad programem to życie się zmienia. Tych obszarów jest o wiele więcej, nie? To, co jest najważniejsze tutaj, to właśnie taka umiejętność rozróżniania tych relacji, które mi służą, od tych, które mi nie służą. Poprzez taką swoją własną ocenę. My czasem, pamiętam kiedyś na ten temat rozmawiałem z taką moją pacjentką i ona mówi do mnie tak, mówi, pan co, no to wszystko fajnie, nie? Ale ja mam, mówi, 80-paroletnią matkę, z którą jestem, bo mnie rodzina wydelegowała do opieki nad tą matką i ja czuję się coraz bardziej przez nią niszczona, nie? W związku z tym, no jak ja mam, to jak ja mam uciec od tego związku? Przecież nie mogę, przecież to jest moja matka, nie? Okazuje się, że to nie jest sytuacja bez wyjścia, bo jak się potem zaczęliśmy to analizować, to się okazało, że była w stanie zebrać rodzinę i powiedzieć, jak ona sobie wyobraża dalszą opiekę nad matką. Że była w stanie sobie, nie wiem, załatwić tej matce jakąś tam opiekę, wyjść gdzieś do teatru, wyjść gdzieś do kina, czy gdzieś pojechać na jakieś czasy i tak dalej, nie? Bo, jak mówię, i wtedy zaczęła jakby inaczej widzieć tą relację, nie? Inaczej widzieć tą, nie wiem, to takie wtrącanie się matki w jej życie i tak dalej, bo nagle zobaczyła, że no ta matka to właściwie tylko nią żyje, nie? czyli jakby zaczęła przewartościowywać pewne swoje sprawy. I okazało się, że nawet w tym takim, jakby tak z boku popatrzeć, w toksycznym związku, ona zaczęła w miarę normalnie funkcjonować. Także, jak mówię, no ale... Ale to wymagało pewnej zmiany właśnie punktu patrzenia na tą całą sytuację, pewnej zmiany i takiego zobaczenia, nie wiem, siebie w tym wszystkim. No. Tak jak mówię, bo tak widzę, że się nam czas powoli kończy, to chcę powiedzieć, że takie nauczenie się znowu życia i miłości jest bardzo realne. To wymaga wysiłku, a to się po prostu opłaca. I wiele osób, które mają za sobą pewne etapy, które jakby w dalszym ciągu się rozwijają, bo to nie jest tak, że my w pewnym momencie mówimy stop, już nie jestem już współuzależniona, to już mogę tam nie pracować nad sobą, nie przyglądać się sobie swoim potrzebom i tak dalej. Na ogół osoby, które wychodzą z tego współzależnienia, zaczynają mieć pewne rzeczy we krwi. Zaczynają się kierować przede wszystkim samym sobą. Nie? Przy czym ja to zawsze powtarzam, że to nie jest, wolność, to nie polega na tym, że to jest coś nieograniczonego. Nie? Bo zawsze w relacji do pewnych kompromisów musimy dopuszczać. Nie? Ale jesteśmy tego zdolni, do tego zdolni, dlatego że robimy to w odpowiedzialny sposób. Czyli mam poczucie, że jak ja coś ustępuję, to jest to mój wybór. To nie jest coś narzucone i tak dalej. To jest mój wybór, dlatego że mam wrażenie na przykład, że to jest ważne dla mojego partnera. Dla mnie może trochę mniej. Nie? W pewnych sprawach jestem w stanie ustąpić, w pewnych sprawach nie jestem w stanie ustąpić. Nie? No ale muszę umieć rozróżniać te sprawy. I tego się uczymy, wychodząc ze współuzależnienia.
Żeby zacząć z niego wychodzić, potrzebna jest otwartość i gotowość. Trzeba Państwu tego życzyć, myślę. No ale jak Państwo słyszeli, da się uporządkować swoje życie, by się nie czuć dalej takim uwikłanym we wszystko, co nas dotyczy, by bardziej satysfakcjonujące stało się życie. Można to zrobić chociażby razem z grupą Al-Anon. W naszym regionie sporo takich grup istnieje. Warto po prostu się rozejrzeć albo udając się na terapię indywidualną. Też w poradniach mogą Państwo taką pomoc uzyskać. Zachęcamy Państwa do tego. Do szukania. Sporo informacji znajdą Państwo w internecie. Zachęcamy Państwa do zmiany swojego życia. No i cóż, nasze audycje dotyczące współuzależnienia już się kończą.
Ile one trwały, to nie wiem. Pani redaktor
trzeba
to
by było
wie,
zajrzeć gdzieś.
Ale długo.
Ale znajdą mnie Państwo też w archiwum. archiwum.radiopodlasie.pl. Tam nasze archiwalne audycje z tego cyklu również. I cóż, proszę Państwa, audycje dotyczące współuzależnienia się kończą, ale my już zapowiadamy audycje dotyczące dorosłych dzieci alkoholików. Do tego cyklu audycji powrócimy trochę inaczej, ugryzając temat.
Przyglądając się temu tak w inny sposób.
Zachęcamy Państwa do słuchania. Moim Państwa gościem był psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dobranoc.
Tomasz Goska, Anna Kaszczyc. Dziękujemy również. Życzymy dobrej nocy. Mountain of stone, a door of steel, can't stand in my way. Oj, oj, zapomniałam powiedzieć, kto dostanie książkę. Pani Małgorzata Mitura otrzyma od nas książkę. Pozdrawiamy serdecznie. No i już teraz ostatecznie dobranoc. Can't slow me down. I'd go on. I've learned how to deal.
Świat ludzkich uczuć.